Witamy Was w kolejnym odcinku Dekompresora. Jak zawsze jest ze mną Magda Maksymiuk.
I Sebastian Pytel ze mną.
W dzisiejszym odcinku, jak co dwa tygodnie, dużo seksu i przemocy, także powiem może od czego zaczniemy. Będzie to film Sils Maria z Juliette Binoche i Kirsten Stewart. Dalej... A, przepraszam, tutaj muszę się auto skorygować, bo zaczniemy od Źródła Nadziei. Jednak z Russellem Crowe'em, bo to jest dużo gwiazd.
Ale ty pomijasz ten film, bo go nie lubisz, więc to tak. Najpierw zaczynamy właśnie od Źródła Nadziei, później będą Dumni i Wściekli, który nam się raczej podobał. Mi się podobał. No. Potem będzie to właśnie Seks, prosto z Australii. Potem właśnie Sils Maria, od której chciałeś zacząć. Tak. I na koniec horror, który zapowiadaliśmy jako twój monolog, bo tak pewnie będzie, ale ty jesteś bardzo zafascynowany, więc myślę, że będzie na pewno super ciekawie.
Tak? No, miejmy nadzieję. Film jest naprawdę świetny, ale może uporządkujemy ten mój chaos, którym zacząłem odcinek, czyli Źródło Nadziei. Źródło Nadziei to jest debiut w pełnym metrażu, myślę, znanego wszystkim aktora Russella Crowe'a. Film, który zgarnął nagrodę za najlepszy film australijski ex aequo z horrorem Babadook. No i co Magda powiesz o tym filmie, bo
tak, poczekaj, ja wiem, to jest film, który sobie sprawił Russell Crowe na 50. urodziny, nie można tego ukrywać, za tydzień chyba je obchodzi, więc spoko, ja mu to uznaję. Ja wiem, że to jest film bardzo prosty, ale jeżeli chodzi o tą warstwę narracyjną, chodzi o to, że jest ojciec zdjęty żałobą, który to są czasy po I wojnie światowej, jesteśmy w Australii, pod Gallipoli, czyli w Turcji, zaginęli trzej synowie postaci granej przez Russella Crowe, no i on postanawia się tam udać, żeby odnaleźć albo ich ciała, albo ich samych. No i właśnie zaczyna się ta jego podróż, później tam sobie mieszka w jakimś hotelu w Istambule, trochę podróżuje w poszukiwaniach, tak? Trochę tam jest różnych perypetii i takich wojennych, i miłosnych, parę takich scen, które sugerują wiele rzeczy.
Świetne zestrzenie tego filmu, naprawdę.
Dziękuję. I następnie właśnie, więc tak wygląda w sumie film Russella Crowe. Ale zanim ty będziesz mówił teraz, że tutaj mamy prostacką narrację, w ogóle nic tam nie ma ciekawego, wszystko jest powtórzone, sceny nawet dobre oryginalnie, później są powtórzone i jak to ty mówisz, zarżnięte, to są twoje słowa.
To są moje słowa, przyznaję się, natomiast to trochę w kontekście tej jednej sceny jest chyba zbyt mocnym słowem.
Aha.
No jest to straszny film, naprawdę, jest to film strasznie anachroniczny i w formie, i w treści. No, tam jest tak naprawdę zalążek fabuły, który nawet nie jest obudowany jakimiś anegdotami. Tak naprawdę film polega na tym, że Russell Crowe szuka swoich zmarłych synów i mieszka przez chwilę w hotelu, który prowadzi Olga Kurylenko, znaczy prowadzi postać oczywiście.
O imieniu Aisha, czyli ona jest tam Turczynką. Tak, jeszcze tak. Tam mówią, że jest z Cesarstwa Osmańskiego trochę, więc, ale wiadomo, że jest Ukrainką, wszyscy wiedzą. I ona też wygląda w sumie jak Ukrainka, nie jak Turka.
Tak, ma dwa wyrazy twarzy. Jeden to jest taki nie lubię cię, a
drugi bardzo cię kocham. Lubię cię. I pożądam.
Dokładnie. Także no, to jest bardzo dobre streszczenie z twojej strony, bo ten film się tak naprawdę dzieje jakby pchnięty tym wyjściowym punktem związanym z poszukiwaniem synów i dalej jest puszczony samopas. To po prostu nie ma żadnej kontroli reżyserskiej nad tym, co się dzieje. No i to jest tak naprawdę film, który mógł spokojnie przepaść w andałach kilka jakieś 50-60 lat temu. No bo no, jest... No, Nie tyle, że nawet nie na czasie, co no, tak naprawdę to jest film zupełnie niepotrzebny. Tak naprawdę, co Crowe chciał powiedzieć tym filmem? Mm-hmm. Tak, czy on chciał przybliżyć w jakiś sposób realia tej bitwy, bo tego tam praktycznie nie ma. Są te koszmarne ujęcia, których już w ogóle chyba nikt nie stosuje, czyli takie taka poklatkowość niektórych scen walki. To jest już chyba nie ma nic bardziej zdewaluowanego w kinie niż prezentowanie sceny w ten sposób.
Ja wiem, ale ja to wszystko biorę pod uwagę, bo dla mnie ten film też był momentami oczywiście za długi. Rzeczywiście te co lepsze sceny faktycznie są powtarzane później, one są jakby we wspomnieniach przypominane i to się powtarza wielokrotnie. I ma się jednak wrażenie tej strasznej odtwórczości. Ja chyba sama krytykuję strasznie ten film teraz, bo sobie zdaję sprawę z jego ułomności, natomiast widzę też w tym pewną pasję, bo jednak Crowe, wiesz, będąc aktorem przez całe swoje życie... Zapewne też. Może chciał się sprawdzić w tym nowym, w nowej roli w zasadzie dla siebie. I ja mimo wszystko, wiesz, mimo że ja uważam, że to jest słaby film, że rzeczywiście tam brakuje wielu, wielu elementów, a większość jest zupełnie niepotrzebna. Tak, wiesz, wydaje mi się, że jak na gościa, który spełnia swoją pasję i jeszcze mu za to płacą i, wiesz, pokazują jego film. Oczywiście patrzę na to przez pryzmat, no, bo to jednak ten film jest toporny. Ja jestem bardzo łagodna wtedy w tym przypadku w swojej ocenie. Może wynika to z faktu, że rzeczywiście Crowe'a jako aktora lubię, mimo wszystko nawet po Noem. To jednak, no wiesz, daje mu ten kredyt zaufania i chciałabym zobaczyć coś jeszcze innego w jego wykonaniu, naprawdę, jako reżysera.
No tak, no, ale to kino, takie wielkie, epickie widowiska zostały już zmienione w kino fantasy. Tak naprawdę chyba Angielski pacjent był takim ostatnim filmem, który miał taki epicki oddech i jeszcze był w stanie się bronić jako opowieść. Tak, było w nim coś ciekawego i był dobrze zagrany. Natomiast tutaj to tak naprawdę to nawet sposób opowiadania Crowe'a, to jest film niesamowicie flegmatyczny.
No tak, tak. Znaczy jest to porno, oczywiście,
nie zasnąć na nim.
Bo jest za długi po prostu, jakby trwał, wiesz, 30 minut. Tylko, że on chyba chce z tego zrobić taki...
Co bardziej mi się podoba.
Nie, on chce...
30 minut to myślę, że byłoby dobrze.
O 30 minut to by było dobrze. On po prostu chce zrobić rzeczywiście film z epickim rozmachem, chociaż brakuje mu do tego narzędzi. Ma zdolnych tam, prawda, swojego operatora, który rzeczywiście, no... Te zdjęcia, przynajmniej niektóre, te kadry nawet, to one są naprawdę niezłe. Ale zgodzę się z tobą, że ostatnim takim filmem był Dobry angielski pacjent, bo w tym roku już widzieliśmy kilka takich. Ja na przykład widziałam tą Królową pustyni Wernera Herzoga, która była tragiczna. Tego się nie dało oglądać. A to, wiesz, to było moim zdaniem lepsze. No, nie wiem, czy to jest najlepsza rekomendacja, bo Królowa pustyni to jest kompletnie nietrafiony film, który w ogóle minął się o 50 lat. To już autentycznie się minął o 50 lat z naszymi czasami. Tak tutaj, mimo wiesz, ważne jest to, żeby dojrzeć te wady. Ja myślę, że on też to widzi. Pewnie zdaję sobie sprawę, że gdyby nie nazwisko, to ten film nigdy by się nie ukazał nigdzie, poza może rodzinną Australią. Babadooka nie widziałam, podobno dobry.
Nie, w ogóle inna liga.
No właśnie, więc ja bym też ta na wyrost, no ale wiadomo, jak się przyznaje nagrody, więc o tym nawet nie mówmy, tylko po prostu.
Znaczy, to ten film nie ma w ogóle żadnego punktu, w którym moim zdaniem można go obronić, no bo on nie ma, znaczy tam ta jedna scena, o której ja mówiłem, to jest pokazanie tego, że na wojnie w odniesionych ranach tak naprawdę, żeby umrzeć, trzeba się namęczyć. Ci ludzie, już nie będę zdradzał akurat postaci, które taki los spotyka, natomiast one po prostu godzinami umierają z bólu. Mm-hmm. No i to była jedna z tych scen, do których ja na przykład się zaczepiłem. Uwierzyłem, że ten film będzie w stanie jeszcze coś powiedzieć, może rozwinąć w jakiś sposób samą wojnę, powiedzieć coś nowego. Mm-hmm. Natomiast później Crowe wraca do tej sceny i dosłownie robi z niej taką autoparodię.
Sieczkę, tak. No tak.
Także no niektórzy tak, no, na przyznaję. Prezenty dla siebie na 50 urodziny kupują sobie samochód albo zegarek, albo coś, cokolwiek, a Russell Crowe po prostu nakręcił źródło nadziei i puścił je na rynek.
Jedyne, co mi się tam tak ewidentnie nie podobało, to jest to po prostu, że są wątki, poza tymi oczywiście niepotrzebnymi, to tam zaczyna opowieściami tymi Tysiąca Jednej Nocy, trochę gdzieś tam one się pojawiają w tle, później w ogóle nie wiadomo, co się z tym dzieje. Tak samo nie wiadomo tak naprawdę, do czego mu te zdolności odszukiwania wody. To są takie rzeczy, które jakby się zaczynają...
Efekciarskiej sceny.
I później nie ma... Tak jak on powinien się uczyć od tych jego mistrzów, powiedzmy, z którymi współpracował kiedyś, typu wczesne filmy Ridleya Scotta czy Rona Howarda, nawet takie w stylu biograficznym, trochę wziął od nich, bo rzeczywiście w ich kinie z kolei jest sporo takich elementów, które przykuwają uwagę widza na postaci i pomagają się jakby z nią utożsamić. Tutaj tej tożsamości ja nie czuję, myślę, że ty tym bardziej.
Że to jest po prostu, jeżeli już mówisz o inspiracjach, to faktycznie da się przed tej początkowej bitwie zauważyć, że trochę się podszkolił u Ridleya Scotta, natomiast to jest epigonia, tak? To jest...
Smuteczek.
Ja nie chcę już kopać leżącego, bo po prostu moje zdanie o tej filmie jest jak najgorsze, także...
Ja aż tak krytyczna nie jestem, chociaż widzę też te, żeby nie było, że nie widzę,
ale widzę. Zniśmiałem promykiem nadziei ze strony Magdy i tak. Całkowitą ciemnością ze swojej strony żegnamy Russella Crowe'a, aby jego następny film udało się obejrzeć. Także ja proponuję...
Dobrze, przejdźmy do następnego, to teraz coś bardziej optymistycznego, czyli Dumni i Wściekli w reżyserii Matthew Warchusa. To jest film troszeczkę ze zmieniony tytuł jest w porównaniu do tej wersji angielskiej, która po prostu brzmi Duma, więc jest to takie bardziej trochę adekwatne, bo tutaj tej wściekłości za bardzo nie ma, dlatego że jest to film dość optymistyczny w swojej wymowie. A jeszcze zanim będziemy krytykować, to tylko powiem, że jest to film generalnie, który jest osadzony w latach 70., 80. głównie w zasadzie i opowiada o wsparciu grupy gejów i lesbijek górników walijskich. No i oczywiście to są czasy żelaznej damy, żelaznej premier Margaret Thatcher. Anglia, Walia, tutaj się właśnie spotykamy. No i właśnie dochodzi do takiego spotkania się dwóch zupełnie różnych grup. Tych grubociasanych, twardych górników i wesołych, radosnych, przeważnie właśnie gejów i lesbijek z Londynu. Więc tam jest bardzo dużo radości, dużo, dużo ciepła, trochę przeszkód, o których mówiłeś, świetna obsada. Tak. O tym
że to jest fantastyczny temat w ogóle na film. I to oczywiście inspirowany faktami, jak to najczęściej w typu przypadkach bywa. No bo zestawienie grupy gejów i lesbijek, która wspiera górników protestujących przeciwko rządom Thatcher i okupujących kopalnie, to jest coś niebywałego. Teraz sama kwestia pozostaje, jak ten pomysł został przez reżysera wygrany. No otóż tutaj mam trochę wątpliwości co do samej struktury tego filmu, bo wspominałaś właśnie o trudnościach, jakie się pojawiają w jakiejś próbie porozumienia grupy gejów i lesbijek z górnikami. No tutaj to trochę wygląda za łatwo. Nie znam akurat tak dobrze samej historii.
Tak, to ci zaraz powiem.
O, no to świetnie, bo tutaj wygląda to tak, jakby scenarzysta z podręcznika podrzucał te już standardowe kłody pod nogi bohaterów. No ale no to właściwie nie są kłody, tylko takie deseczki, tak? I ta cała szorstkość w docieraniu się tych dwóch grup totalnie z innych bajek, no tutaj jest sprowadzona tak naprawdę do jednego spotkania, później do wspólnej zabawy, no i wszyscy już się kochają. I no trochę ten film jednak jest taki manifestyczny, tak? Że skręca w jedną stronę, rozwiązuje te wszystkie problemy i jednak pokazuje jakąś tam zgodę taką, która tak naprawdę jest, nie ma jakiejś nadbudowy.
To ja się jak najbardziej z tobą zgodzę. To tylko dodam od siebie, że scenarzystą tego filmu jest Steven Beresford, który debiutuje filmem fabularnym. To jest bardzo młody, w sumie początkujący dramaturg tak naprawdę, bo on jedną sztukę napisał, którą wystawiano na West Endzie, więc to już jest ogromny sukces jak dla takiego młodego właśnie pisarza, bo on zaczynał jako pisarz. Pierwszy jego scenariusz. Natomiast on się bardzo przyłożył do researchu przed napisaniem tego scenariusza. Rozmawiałam z Gettinem Robertsem, jednym z oryginalnych bohaterów tego filmu, którego gra kilka jakby jego postać jest rozłożona na kilka postaci z kolei z tego filmu. No i Gettin właśnie opowiedział mi o tym, że to pierwsze spotkanie górników z grupą gejów i lesbijek przebiegało jeszcze łagodniej i w bardziej przyjaznej atmosferze, niż było to pokazane w filmie. A wszystko dlatego, że górnicy wcześniej, zanim zaprosili w ogóle grupę do Walii, do tego małego miasteczka, w którym się ostatecznie spotkali, już odbyli kilka spotkań między sobą i ustalili, że ci, którym się nie podoba wsparcie gejów i lesbijek, po prostu się do nich nie zbliżają. Aha. I wobec tego to było ustalone tak, że jakby już na tej potańcówce, którą tam później widzimy, są już tylko ludzie, którzy jakby przyjęli tą pomoc. Czyli to już są tylko i wyłącznie optymistycznie nastawieni do całej sytuacji ludzie i wspierający ich górnicy i tak dalej, więc ogólnie to rzeczywiście podobno przebiegało w jeszcze bardziej sympatycznej atmosferze, więc jakby to, co tutaj pokazano, oczywiście jest znacznie okrojone, bo to jest tylko historia oparta na faktach. To nie jest dokładnie tak, jak było. Wiele postaci jest zupełnie wymyślonych, tak jak jeden z głównych bohaterów grany przez George'a McKaya, który w rzeczywistości się nie pojawiał tutaj, tylko jest jakby wymyślony, żeby właśnie jakoś powiązać ze sobą dwie zupełnie różne grupy. Ale generalnie, tak jak mówił Gettin, właśnie jest to dosyć bliskie prawdy. Także ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że to jest obraz przesłodzony, ale naprawdę w ostatnim czasie nie czułam się po żadnym filmie tak, może po innym, który dzisiaj będziemy omawiać jeszcze, nie czułam się tak jakoś pozytywnie nastawiona, mimo że reżyser sam mówi, że ten jego film nie jest filmem feel good movie, czyli nie jest tym takim optymistycznym, dlatego że generalnie to są tragiczne historie ludzkie. To ci ludzie w większości przecież zmagali się niesamowicie z rządem. Spora ich grupa już zmarła nawet na AIDS, bo mówimy o epidemii tej choroby.
No tak, tylko to jest trochę sprowadzone doprowadzone do tak naprawdę napisów po zakończeniu filmu, no tak. Tego jak się tam dalej potoczyły historie tych bohaterów, a tego nie ma tak naprawdę w filmie. To jest zresztą nawet zestawione z takim triumfalnym pochodem górników i przedstawicieli gejów i lesbijek. Nie, przepraszam. Także do tego dramatyzmu tutaj nie czuć. No, film jest też, musi być kreacją, tak? Więc nawet jeżeli te spotkania poszły tutaj gładko i płynnie, no to zadaniem filmu jest jakoś to obudować w ten sposób, żeby było poczucie takiego faktycznego pojednania. Tutaj tego nie ma. Mhm. Kolejny zarzut to jest brak takiej werwy, na przykład którą miał Gus Van Sant w Obywatelu Milku z Seanem Pennem. Ten film tak naprawdę porywał, a opowiadał też pewnej idei, tak, którą trzeba było ponieść, w którą zaangażowanych było wiele osób. No i tam jednak to oglądało się, zbanalizuję to, ale z takim po prostu napięciem, tak, tą historię się przejmowało i ten czas ekranowy był bardzo dobrze wypełniony takimi właśnie moimi punktami dramatycznymi, które prowadziły do satysfakcjonującego rozwiązania, no a tutaj jednak no, to jest trochę szyte. Chociaż pozostaje oczywiście sympatykiem tego filmu. No bo
wiesz, dla mnie generalnie tam było bardzo dużo napięcia. Oczywiście te ich w ogóle jest bardzo dużo postaci. Moim zdaniem jakby okroić też jakby do kilku, powiedzmy, jakby przedstawić jednego człowieka, który jest rzeczywiście przedstawicielem górników. Gdzieś tam jest może tam kryptogejem, prawda? Tak jak Bill Nye tam gra w tym filmie jedną kobietę. To, jakby to by się wszystko rozłożyło może, ponieważ my się skupiamy na grupie. Tak naprawdę tam jest z 10 głównych bohaterów. To też jakby zauważyła Akademia przyznająca BAFTY, która przyznała tam całą nagrodę taką całemu ansamblowi aktorskiemu. Może to jest jakby wyjście.
To jest oczywiście zasłużone, bo
tak, oni grają świetnie.
I ten początek, gdzie jeszcze są właśnie te napięcia nierozwiązane, gdzie jeszcze oni czują takie podekscytowanie tym, że tak naprawdę są bardzo odważni też. Tak? Bo jadą do osób, które raczej ich nie przywitają otwartymi ramionami, inaczej niż w rzeczywistości. No i wtedy jeszcze ten film jest bardzo dobrze prowadzony, tak? Można stanąć po ich stronie i tam im kibicować, żeby to wszystko się udało, natomiast to zbyt szybko przechodzi jednak w taki cukiereczek, no i to jest...
Znaczy wiesz, to myślę, trochę utrudnia odbiór. Rozumiem jakby twój punkt widzenia, bo na przykład moim zdaniem, bo ten film trochę aspiruje też do bycia takim drugim Billy Elliotem. W Billy Elliocie tam dokładnie wiem, o co ci chodzi, bo jeśli zestawimy te dwa filmy, no to widzimy dokładnie, na czym polegał tam bunt i rebelia, bo tam to jest wszystko takie bardzo surowe. Tutaj natomiast mamy... jest kolor po prostu. Jest to trochę tak rzeczywiście podkoloryzowane, podcukierkowane. Natomiast może jest to po prostu godny następca i nie powiedziałabym, że to jest jednak odpowiednik, czy nawet może ta sama liga, bo jednak Billy'ego Elliota się ogląda cały czas z taką samą, z takim samym napięciem, z taką zapalczywością, to rzeczywiście tak, czuje się bardziej jeszcze.
Tam jest to
czy nawet Full
to...
Monty, jaki to jest Goło i Wesoło. Ten film też jest taki dla mnie jeden z takich... one są wszystkie z czasów reżimu Thatcher, oczywiście, reżimu, no, rządu.
Tak, ale w tamtych filmach tak ma się poczucie, że tak naprawdę jest jakiś wróg, w tym sensie, że bohaterowie mają z kim walczyć i ta walka jest wciągająca. I tutaj świetny przykład Billy'ego Elliota, bo to też jest film o wyzwalaniu się spod jakiegoś jarzma, tak, tutaj... Tam był właśnie ten chłopak, który koniecznie chciał tańczyć w balecie, a pochodził z twardej irlandzkiej rodziny. No tutaj też mamy zresztą niestety słabo rozwinięty wątek chłopaka, który zostaje fotografem tej grupy i on też ma rodziców, którzy oczywiście go uziemiają, jak to się mówi kolokwialnie, w momencie, gdy dowiadują się, że on wspiera aktywnie tą grupę. No i tutaj jednak te opozycje między tymi filmami no, pozostają trochę dalej korzyść, chociaż no jest to film na pewno bardzo wartościowy, ma ciekawy temat i może się podobać. Także
może też
umiarkowanie
kwestia...
go
tak. Tego tam jest bardzo dużo muzyki. Może to też trochę jednak... Znaczy w tych poprzednich filmach też było bardzo dużo w ogóle melodii. To jest jakaś taka specyfika tych trzech filmów w ogóle, że się wykorzystuje jednak melodię do jeszcze zaprezentowania czegoś więcej.
Jeszcze będzie errata z mojej strony, tak? Ponieważ tam jest jedna scena, tutaj trochę spłaszczyłem, bo powiedziałem o tym, że to AIDS się pojawia tylko w napisach końcowych, ale jest jeszcze jedna scena, w której główny bohater spotyka swojego byłego chłopaka, który... mówił mu, że jest po prostu dla ostatniej drodze, znaczy imprezowej oczywiście, natomiast
domyślnie
pozostaje,
nie?
Że jest nosiciela wirusa HIV, także to jest i to jest faktycznie moment przejmujący, bo widzi się strach tego chłopaka No i potem też konsekwencje tego strachu.
To jest tylko, no tak, rzeczywiście, to, ale chociaż to jest tylko przez moment, łatwo też jakby to jakoś tam zgubić, bo jest też para też bohaterów, z której jedna z tych osób jest właśnie zarażona wirusem. Zresztą świetna
scena. Świetna rola Dominika Westa.
Dokładnie, świetna rola i świetny taniec i w ogóle niesamowicie żywiołowa. Tak. Więc to tam się gdzieś przejawia, ale zgadzam się z tobą, że to mogłoby być podkreślone bardziej, wtedy byłby ten element dramatyczny, nie tylko ten taki optymistyczny i może wtedy nie nazywaliby tego filmu właśnie tego feel good movie, tylko jakoś, prawda, ten taki raczej komediodramat niż właśnie komedia bardziej, bo chyba o to tak nazywano w każdym razie ten film.
Czyli pozostawiamy Dumnych i Wściekłych z nutką sceptycyzmu z mojej strony.
Nie, ja jestem bardzo optymistycznie nastawiona.
Ze strony Magdy. Przejdziemy teraz do filmu Sis Maria. Udało mi się.
Nie, jeszcze nie, poczekaj. Jeszcze to właśnie seks. Jeszcze rozmawiamy o jednym australijskim filmie, bo teraz ten film w ogóle wzbudził nasz ogromny entuzjazm. Tytuł angielski The Little Death. No i to jest film, no właśnie, złożony z kilku nowelek.
Tak. Może jeszcze zatrzymamy się trochę, no chociaż na moment przy tych tytułach, bo wcześniej byli Dumni i Wściekli, tak za bardzo nie rozumiem tutaj tłumacza, to bo miało się to kojarzyć z Szybkimi i Wściekłymi, to trochę inna liga. Tak samo to właśnie seks, tytuł się kojarzy z filmem To właśnie miłość, takim świątecznym, też składankowym filmem o miłości. No tutaj oryginalny tytuł Mała śmierć, to jest może nie synonimem, ale z braku lepszego słowa pozostaje przy synonimie orgazmu. I to są historie o różnych upodobaniach seksualnych w związkach i tym, jak osoby trochę się tych swoich upodobań wstydzą, trochę się przed nimi bronią, trochę kłamią, żeby je realizować, co prowadzi do całkiem zabawnych perypetii. No i tak naprawdę to możemy się zatrzymać, jeżeli chodzi o opis fabuły, to podobnie mniej więcej tego się składa. Wątki się... Nie, o tutaj jest jedna próba. Wątki się wzajemnie zazębiają, jak w każdym filmie nowelowym, ale to myślę, że jest to dość świeży, znaczy może nie świeży sposób opowiadania, natomiast świeże nowelki, świeże podejście do samej sfery seksualnej. No może oprócz pierwszego segmentu.
Niektórzy mówią, że właśnie jeśli chcemy oglądać naprawdę film naładowany erotyzmem, to zamiast na Greya właśnie powinni się ci widzowie udać na to właśnie seks. I coś w tym jest, bo w sumie mimo, że tutaj mamy, to jest ujęcie głównie komediowe. No, krytycy niektórzy zarzucają mu też właśnie taki slapstickowy humor trochę stand-upowej komedii. Ale jakby dla mnie to, ja kupuję absolutnie ten pomysł, bo te nowelki rzeczywiście są niesamowicie, tak jak powiedziałeś, one są świeże, one są żywe, ogląda się to świetnie. Tam jest pomysł w każdej z tych nowelek właściwie, nawet jeśli mówimy lepsze, gorsze, ale tak czy inaczej one utrzymują cały czas poziom. Ostatni taki film nowelkowy, który mi się naprawdę podobał, to były Dzikie historie, więc w sumie jakiś już czas temu, nie tak dawno, ale zawsze. I to jest rzeczywiście jakby siłą tego filmu, oprócz tego pomysłu na scenariusz i takie rozłożenie tych par, bo wiadomo, każda z nich, to są rzeczy, o których ja wcześniej na przykład nie słyszałam, tych łzach, czy coś takiego, wiesz.
Tak, w międzyczasie. O pamięci seksualnej powodowanej płaczem drugiej osoby.
Dokładnie.
To jest bardzo ciekawe, zresztą w tym filmie, znaczy w tej nowelce wygrane. W ogóle wydaje mi się, że ten film że on ma taki styl Judah Apatowa sprzed utraty formy.
Bardzo
że
możliwe,
jest tak. Ta werwa w opowiadaniu takich pikantnych historii i nieschodzenie w wulgarność, nie, to jest rzadka cecha, a panu Joshowi Lawsonowi, który zresztą Lawsonowi. Który gra zresztą główną rolę w jednej z nowelek, się udało. To ogląda się świetnie. No i jest tam też perełka, o której muszę powiedzieć, zresztą rozmawialiśmy.
Ja to absolutnie, naprawdę coś fantastycznego.
To tak naprawdę nowelka segment w segmencie, tak, bo ona broniłaby się sama jako taki krótki metraż. Cała sytuacja jest w ogóle kapitalnie naszkicowana, bo jesteśmy oto w firmie, która zajmuje się pośrednictwem osób głuchoniemych w kontakcie z osobami, nie chcę tutaj użyć słowa zdrowymi, ale z osobami
słyszącymi po prostu,
z którymi mogą przez nich porozmawiać, jako takich łączników. No i cała sytuacja rozpoczyna się od telefonu pewnego atrakcyjnego młodzieńca, który chciałby użyć
tłumaczki
w kontakcie z seksleadzią. I oczywiście ta cała rozmowa musi przejść przez naszą bohaterkę, która jest dosyć nieśmiała, no a teksty, które sobie, którymi się wzajemnie zasładzają, zainteresowali, no, są dość mocnego kalibru, także sama sytuacja jest niesamowicie, ma niesamowity potencjał komediowy, jest świetnie wygrana i tak naprawdę
no, jest najlepsze. Jedyny zarzut, jaki mam, to to, że po prostu ten film jest za krótki. Jak dla mnie naprawdę, całe kino, w którym siedziałam, to była chyba Luna. Po prostu wszyscy wydali z siebie jęk zawodu, bo ten film się kończy właściwie no, w najlepszym momencie. Z drugiej strony my sobie zdajemy sprawę, że okej, widzieliśmy naprawdę świetny film po zakończeniu po tych napisach. Ale jeszcze, tak jak przy poprzednim filmie takich źródło nadziei nudziło nam się już pod koniec, chcieliśmy, żeby był krótszy, tak tutaj to było no, jeszcze spokojnie. Chociaż z drugiej strony, gdyby niektóre rzeczy się wydały, może nie byłoby to już tak do końca, prawda, taki świeży i oryginalny.
Znaczy faktycznie on się urywa, ten film dosłownie się urywa. On jest sprowadzony do takiego trochę niefortunnego rozwiązania, które jakby dosłownie ten film kończy. No i zgadzam się, że on mógł trwać trochę dłużej. Bo.
Nawet żeby pozamykać niektóre takie wątki, które w zasadzie się rozgrzebało, to nawet nie chodzi o to, że pozostawia widza zastanawiającego się, ale w tym pozytywnym sensie, że powiedzmy nie jest wszystko powiedziane kawa na ławę, tylko po prostu niektóre wątki są tak niedokończone, że faktycznie no nie wiem, czy może tak, czas, czy może budżet, no trudno powiedzieć. Tam się wydaje, że można by było coś jeszcze dorobić.
Tak, właśnie w tym wątku, o którym mówiłaś, czerpanie tej przyjemności seksualnej z płaczu drugiej osoby, ten wątek też jest trochę właściwie mocno dość skreślony. Warto też wspomnieć o kolejnym wątku, też takim z nadbudową dramatyczną, o czerpaniu przyjemności seksualnej z obserwowania drugiej osoby, która śpi.
Aha, no tak.
I to są też kapitalne sceny, gdzie też bohater codziennie usypia żonę i ogląda z nią później telewizję, gdy ona śpi, kupuje jej ubrania, dba o nią.
No wiesz, fakt, że jest przyjemniejsza, kiedy śpi, to prawda.
Tak, i to jest kapitalne zderzenie właśnie tej części komediowej, tak, z tą częścią jednak dramatyczną, no bo ma to jednak swoje później konsekwencje. Także to właśnie miłość polecamy jako taką...
To właśnie seks.
Ach.
Zrobiłeś to.
Kuderiny się zrobiły. No polecamy, mimo tego niefortunnego tytułu, no to nie jest głupia komedia romantyczna, mimo też tych wstawek różnych takich pism kobiecych, które ten plakat opiewają. Świetny film z Australii, kolejny zresztą.
Tak, o tym pamiętamy bardzo dobrze, tego nie zapomnimy. To teraz przechodzimy do filmu festiwalowego w zasadzie, bo Sils Maria w reżyserii Oliviera Assayasa to jest film, który i był w Cannes. W Cannes to oczywiście nowo Francuz, a oprócz tego też pokazywany był u nas na Nowych Horyzontach w zeszłym roku. No i teraz wreszcie znalazł swoją drogę do kin. Główna rola Juliette Binoche, ale też Kristen Stewart i Chloe Grace Moretz, czyli aktorki młodego i średniego pokolenia w filmie o aktorkach. Czyli znowu mamy, tak jak po Birdmanie w zasadzie, mamy znowu teatr, znowu sztukę, życie, które jest sceną. No i rzeczywiście spotykamy Marię, która przygotowuje się do zagrania roli w sztuce swojego zmarłego przyjaciela, mentora, reżysera teatralnego. No i właśnie Maria przed 20 laty zagrała młodszą wersję, 18-letnią dziewczynę w tej samej sztuce. Teraz ma się wcielić w starszą kobietę, no i ciężko sobie radzi z upływem czasu i też z, może właśnie z przemijaniem, z utraconą w zasadzie młodością. Wiele tych wątków się tutaj pojawia.
Sama no sztuka też jest taką projekcją napięcia seksualnego między młodą i starszą kobietą. Więc to też ma jakieś znaczenie w tym filmie. Chociaż wspomniałeś tutaj o Birdmanie, no ten film jest niestety na antypodach Birdmana, chociaż porusza te same tematy, to właśnie też te dialogi, monologi, one się przeplatają z faktycznymi dialogami i monologami z tej rzeczywistości już filmowej, a nie rzeczywistości sztuki. No ale niestety to nie ma tego dynamizmu, który był w Birdmanie, ten film tak naprawdę ugina pod swoim własnym ciężarem i nie ma kto go też ponieść, to bo jeżeli już w Birdmanie może nas męczyć taka pewna maniera związana z samym obracaniem aktorstwa i tych napięć między sztuką a życiem, no to tam był Michael Keaton, tak? To była fenomenalna rola.
Nie, zresztą cała obsada tak naprawdę i przecież tam nie tylko Michael Keaton, ale...
Tak, to na nim się opierał ten główny wątek, natomiast to tutaj... To jest taki paradoks pewien w tym filmie, bo Juliette Binoche gra taką aktorkę trochę zmanierowaną i gra ją w sposób strasznie manieryczny. I robi się takie kuriozum, taki podwójny nawias i ciężko, że tak powiem, za tą bohaterką podążyć w tych jej dylematach, no bo ona jest trochę odstręczająca. Natomiast dla jej tle muszę przyznać, że niesamowite wrażenie zrobiła na mnie Kristen Stewart, którą pewnie wszyscy znają z sagi Zmierzch. Natomiast ona stara się swój wizerunek teraz aktorski odbronzowić. Czy filmami Camp X-Ray, czy właśnie tym filmem. Jeszcze jednym muszę sobie przypomnieć, ale to może już...
Może jak sobie przypomnisz.
O filmie W drodze.
A, no tak,
tam,
tak.
Tam też była dobra rola w filmie Woltera Salesa. No i to w ogóle jest ciekawe obserwowanie świetnie grającej Kirsten Stewart na tle słabo grającej Binoche, bo zdawało się, że proporcje będą tutaj odwrotne.
Znaczy wiesz, ja nie wiem, jak to jest właściwie z tą Juliette Binoche, dlatego że zastanawiam się właśnie, ile w tym jest kreacji aktorskiej, a ile w tym jest rzeczywiście jej samej, bo widzisz, zastanawiam się, cały czas się w zasadzie zastanawiałam w czasie tego filmu, bo rzeczywiście jej postać mnie irytowała i zastanawiałam się, na ile to jest właśnie ta postać tej Marii, która jest taką bardzo wymagającą, ale takim wiesz, człowiekiem pasożytem, który żeruje na innych w zasadzie, sama nic nie może ze sobą zrobić, wiesz, ogrzewa się w blasku swojej dawnej sławy, a jednocześnie nie może też znieść w jakiś sposób tych młodych aktorek, ale je one fascynują. To jest takie trochę dla mnie niezrozumiałe, natomiast właśnie nie wiem, wiesz, ile w tym było Binoche.
Nie ma tu punktu odniesienia, tak naprawdę, nawet jeżeli byłyby to jakieś napięcia między tą gwiazdą, która już tam osiągnęła pewien pułap i jakby chce też przytłoczyć swoją pozycją te młode aktorki, no to się tak naprawdę też nie broni. Zobaczmy, jak było poprowadzone w trochę innej dziedzinie, w dziedzinie literatury, ale postać zblazowanego Jeppa Gambardelli w Wielkim Pięknie, którego był jakiś punkt odniesienia, tak? On miał jakąś swoją własną refleksyjność i potrafił coś...
Ale wiesz, przede wszystkim znaliśmy go bardziej jako bohatera, prawda? Bo tutaj jakby nie ma tego w ogóle. Jest tylko to, że ona grała jako 17-letnia dziewczyna i później już mamy... Okej, już jest teraz już dorosła, już ma doświadczenie. Ja szczerze mówiąc myślałam bardziej, że to pójdzie ta jakby relacja aktorki z jej asystentką w stronę tej relacji ze sztuki. Ale to zupełnie nie tak. To jakby poszło zupełnie inaczej. Myślę, że mogłoby być ciekawsze, gdyby tam było jakieś napięcie seksualne takie, po prostu coś jeszcze, bo rzeczywiście te relacje, one się opierają tylko na wspólnym czytaniu tej sztuki w sumie.
Tak, dokładnie.
A później na wspólnym spacerze.
Te warstwy się totalnie rozjeżdżają i tak naprawdę nie wiadomo, jaką miał tu Assayas klamrę dla nich, no bo jedna część idzie w jedną stronę, a druga część idzie w drugą stronę. Mówię tutaj o części związanej z adaptacją tej sztuki i części związanej z samym życiem.
To wygląda jak dwa zupełnie różne filmy. Może, nie wiem, takie odniosłam wrażenie, bo ten film jest najciekawszy dla mnie przynajmniej wtedy, kiedy on opowiada o tym show biznesie. Kiedy są te relacje reżyserów filmowych, którzy tam chodzą, gdzieś tam się pokątnie spotykają na bankietach, tej relacji między tymi młodymi a starszymi aktorkami, tych romansów, tego uciekania przed paparazzi. To jest coś trochę w stylu tych map gwiazd, o których już często w sumie mówimy, tak, to jak dla mnie to było bardziej wiarygodne w tych momentach, chociaż też czasami byłam poirytowana. Natomiast jeśli chodzi o to samo przygotowanie do tej sztuki, to w sumie nie mam nic do powiedzenia w tym.
Tak, no tutaj jednak nawet te odczytywanie sztuki, które mogłoby prowadzić do jakiegoś bycia przy tym, jak ta sztuka powstaje, tak, do takiego work in progress, tutaj też się nie broni, bo to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Te dialogi są nieraz rozbudowywane do bodajże 20-minutowej wymiany zdań w jednym miejscu. I tego tak naprawdę nie ma żadnej puenty. Tą rozmowę można by spokojnie o 10 minut skrócić i prowadziłaby do tego samego, co...
No tak jak widzisz, w Birdmanie te próby były, wiesz, chwilowe praktycznie. Podczas prób aktorów widzieliśmy może, nie wiem, na początku i gdzieś tam jeszcze później. Bardzo krótko. Tutaj bardzo dużo uwagi przykuł właśnie Assayas do tych prób, ale z nich nic nie wynika w sumie, bo niczego się nowego nie dowiadujemy o aktorce, tylko może raz czy dwa, kiedy miał jakiś tam wybuch, bo coś jej nie poszło, ale w zasadzie też no tyle tylko, że jest impulsywna po prostu i bardzo, bardzo się przykłada. No, nie wiem.
Tak, w ogóle ta rola jest tak zbudowana. Nie wiem, czy to jakby winieć Binoche, czy Assayasa. że tak naprawdę czasami jest to nadekspresja, jak właśnie w tej scenie, gdzie zdawałoby się pozornym odczytywaniu ról nagle Binoż wybucha, a taki jakby nieobecności, takim już totalnym zblazowaniu, gdzie ona się spotyka z tą młodą aktorką i traktuje ją, co prawda trochę zasłużenie z góry, no ale to po prostu nie służy w żaden sposób filmowi. Także no, niestety...
Znaczy, mnie jeszcze się tylko ta natura podobała, ta Sils Maria, cała ta miejscowość i to zjawisko, o którym jakby jest gdzieś tam w tle cały czas. No myślę, że to jest ciekawy pomysł na punkt wyjściowy do filmu, rzeczywiście jakby zakorzenić to w jakiejś innej, właśnie to co widzimy teraz, to jest ta dolina, którą widzimy zawsze gdzieś tam z tyłu, gdzie się odbywają jakieś tam, prawda, zjawiska atmosferyczne, meteorologiczne, niewyjaśnione. To jest rzecz, która rzeczywiście fascynuje i może fascynować, tylko że po prostu obudowanie tego właśnie jakimiś tam właśnie odczytywaniem tej sztuki, czy no takimi, no tymi wątkami, o których cały czas mówią w Sils Maria, jest trochę dla mnie bezcelowe. No, no cóż, trochę nudny ten film, po prostu. No, no oglądało się go bez takiego, no nie wiem, zapamiętania, tak jak Birdman, no po prostu się przecierał, czy ze zdumienia, nawet nie myśląc o tych zdjęciach fantastycznych, tych master shotach, no nawet bez techniki. Tak tutaj i jeszcze te takie staromodne, te fade-iny, fade-outy, które widzimy cały czas, to przenikanie się tych, to jest staromodne. Ty mi tutaj na Russella Crowe jedziesz, że on cały czas taki staromodny montaż i w ogóle wszystko. Tutaj to było takie, wiesz, jak z westernu to się oglądało.
Tak, a w ogóle jeszcze nie rzeczy mi teraz przypomniałeś, że no. Ten film jest... kiepsko zmontowany, bo tak naprawdę przed tym przed fade out jest jakaś scena, która wydaje się, że coś będzie rozpoczynać, tak jak na przykład Kirsten Stewart, która leży w samych w skąpej bieliźnie na łóżku i Binoż do niej wchodzi, tak, wydaje się, że coś wtedy się zdarzy, tak, że będzie jakaś paralela, natomiast ta scena się po prostu urywa i jest właśnie to
rzeczywiście, to w sumie szkoda pośladków Kristen Stewart, nic z tego nie wynikało tak naprawdę, no, taka prawda.
Parę z filmu Crowe'a i z filmu Assayasa pozostają ładne widoki.
I tak, to się zgodzę. To co, przechodzimy do tego twojego ulubionego z dzisiejszego dnia?
Tak, horroru. To będzie...
Ja się tylko wytłumaczę, bo ja tego filmu nie widziałam, o którym zaraz będzie, a to będzie film Coś za mną chodzi, a to z tej prostej przyczyny, że ja horrorów nie oglądam, staram się nie oglądać, bo ja się boję też z archiwum Mix, o czym zresztą informowałam na Facebooku. Publicznie doceń to, ale Sebastian bardzo nalegał, poza tym on naprawdę potrafi przekonać i ma ciekawe... To zapraszam, proszę bardzo.
To, co jest zwycięstwem tego filmu, to jest połączenie elementów, które są stale w horrorach obecne. David Robert Mitchell już sam punkt wyjściowy miał od klątwy przekazywanej na drodze stosunku płciowego.
O rany.
Czyli klątwę, którą możemy kojarzyć, z którą powinniśmy kojarzyć z filmem The Ring, z czymś, co w horrorach jest niesamowicie piętnowane, czyli ze właśnie z aktem seksualnym, po prostu z seksem. Bo zauważ, że w momencie, gdy taka scena dwójki młodych ludzi do czegoś prowadzi, to zaraz wyskakuje morderca i zabija albo oboje, albo oszczędza dziewczynę.
Ale teraz bez spoilerów, tak? Rozumiem, że to jest jakby jasne.
To jest jasne, to jest punkt wyjścia tego filmu. Zresztą on jest wyłożony tak naprawdę w tej scenie, w której zdjęcie możecie zobaczyć. Oprócz tego, że ten film ma pewną ideę, o której opowiem później, jest świetnym horrorem. Ta klątwa niesie za sobą to, że osoba nią dotknięta widzi pewną postać, widzi człowieka. Tak naprawdę wydaje się, że nie ma w tym nic strasznego, natomiast jest to
postać... Opowiadasz o tym, jakbym już tam była i to widziała, albo za mną ktoś stał, naprawdę.
Tak to jest w filmie wygrane. To są ludzie, których bohaterowie mogą znać, to mogą być ich najbliżsi, mogą być też zupełnie inne osoby i one tak naprawdę idą. Ale gdy już do kogoś dojdą, no to wtedy kończy się to śmiercią danej osoby i ta klątwa wraca do poprzedniego, że tak powiem, posiadacza. Więc sam punkt wyjściowy jest niesamowicie elektryzujący i on jest świetnie wygrany. Tym utrzymaniem kadru, ujęciami statycznymi. To jest najlepsze w tym filmie, bo tam nie ma tego, co jest bolączką od współczesnych horrorów, czyli takiego motywu wyskakującego kota, takiego strachu doraźnego. który ma po prostu podpompować adrenalinę i to tyle. A tutaj strach polega na tym, że jest statyczny kadr i widzi się grupę osób, z których jedna idzie w danym kierunku, w kierunku kamery w tym momencie. I takie wyławianie tego, która z osób akurat jest tą istotą, jest niesamowite. Ja bym w ogóle ten film zrobił z niego taką trylogię, o czym już mówiłem. Dodał go do dwóch filmów Davida Lyncha, do Głowy do wycierania i do Blue Velvet. Bo Coś za mną chodzi, to jest film o strachu przed śmiercią, właściwie o momencie, w którym człowiek dowiaduje się, że czeka na niego śmierć i nie ma od tego żadnej ucieczki, że nie ma się do czego odwołać. Nie pomogą mu rodzice, których zresztą w tym filmie praktycznie nie ma, oni są celowo wyczyszczeni. Usunięci, praktycznie nie pojawiają się w kadrze. Połączenie z Lynchem polega na tym, że Blue Velvet był takim, w moim przekonaniu, strachem przed dorastaniem, strachem przed tym, że kończy się pewna idylla tego wieku młodzieńczego, a za rogiem już czeka ten brutalny świat, tam reprezentowany przez gangstera, którego grał Dennis Hopper. No i Głową do wycierania, która jest filmem o strachu przed ojcostwem, przed posiadaniem potomka, przed przekazaniem mu życia, które doprowadzi w konsekwencji też do śmierci. Stąd bym zamknął te filmy w taką trylogię. To jednak ta cała idea broni się tym, że Coś za mną chodzi z świetnym horrorem. Sceny, które Mitchell precyzyjnie dobiera, i to, w jaki sposób straszy mnie jako osobę, która horrorów widziała bardzo dużo i ten gatunek bardzo lubi.
To nie dla mnie dobrze. Ale
jest to najlepszy horror, już zakończę, mega patetyczny, horror najlepszy, jaki widziałem od lat.
Od lat. No słyszałam tak, ostatnio rzeczywiście horrory trochę takie, no wiesz, bardziej na gore lecą i na dużo krwi, ketchupu i tak dalej, ale rozumiem, że tutaj boimy się też samego strachu.
Tak, tutaj tego już może nie zdradzę, natomiast w momencie, gdy ta istota już sięga swojego celu, no to wykonuje samomord w bardzo specyficzny sposób, co też może wywołać szereg aluzji do Freuda. No już nie będę szedł za daleko. To jest film, który absolutnie musicie zobaczyć. Myślę, że jest to naprawdę wielki dzwon, jeżeli chodzi o gatunek horroru. Także ja bym mógł jeszcze opowiadać o tej chwili, bo to jest miasto.
Zachęcił, prawda? Zachęcił. Nawet mnie. Ja bym naprawdę chętnie to obejrzała. Już Sebastian mi pisał maile, naprawdę. Codziennie prawie. No może nie codziennie, ale tak, były maile. Były ponaglenia. I w końcu no po prostu mimo wszystko, słuchaj, mimo że naprawdę zasługi ogromne masz, wiesz, krzewienie informacji o horrorach jest na wysokim poziomie. Zdecydowanie.
Tylko jedno
ja
zdanie,
się nie przekonałam, ale powiedz.
W tym horrorze w końcu miejsce akcji ma znaczenie. Detroit, który jest tam fotografowany jako takie miejsce składające się z jednej strony z tych przedmieść, gdzie są równo przestrzeżone trawniki,
miasto
a wszystkie
widmo.
Domki są jakby własną kopią, gdzie są ludzie cały czas uśmiechnięci. Odnosi się do tych dzielnic, które przeorał kryzys, które są pełne pustostanów i właśnie ludzi, którzy mogą być tymi istotami, którzy tak naprawdę mogą już nie żyć. Ostatnia rzecz. Muzyka Disaster Piece koniecznie do posłuchania. To jest jedna też z najlepszych ścieżek dźwiękowych odwołująca się do Carpentera i do Akiry Yamaoki z serii gier Silent Hill. Już milczę.
No nieźle. Okej. Okay. To był Sebastian. Sebastian wam wszystko powiedział, o Coś za mną chodzi. Jeżeli teraz nie pójdziecie, to jest po prostu masakra. On odpytuje czasem. Dzisiaj rozmawialiśmy o 5 filmach, trochę się tego uzbierało. Mamy nadzieję, że obejrzycie cokolwiek i dacie nam znać, czy wam się podobało. Jeżeli nie obejrzycie, Coś za mną chodzi, może jednak zobaczcie i wtedy napiszcie nam.
Jeżeli nie obejrzycie, to po prostu
to będzie źle. To, o matko, i on będzie wtedy szedł.
Niekoniecznie, to jest naprawdę wyłom w horrorach i nawet Magda ciebie zachęca.
Dobrze, więc dzisiaj rozmawialiśmy o źródle nadziei Crowa, o Dumnych i Wściekłych, o Sils Maria, o To właśnie seks i właśnie o Coś za mną chodzi, więc dużo się tego uzbierało. I zapraszamy was do komentowania właśnie naszych odcinków i na YouTubie, i na Facebooku, tam mamy naszą stronę.
Do ściągania iTunesów.
Do ściągania
iTunesów. No i co najważniejsze, do wysuwania jakichś propozycji, o których mielibyśmy rozmawiać. Źródło nadziei jest już w kinach, Sils Maria wyjdzie w piątek, To właśnie seks też jest w kinach, Dumni i Wściekli też są w kinach. Coś za mną chodzi, też jest w kinach.
Też jest w kinach.
Więc jak chcielibyście dać nam, podsunąć nam jakiś film, który też jest w kinach, a o którym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, no to jesteśmy...
Jesteśmy bardzo zawsze otwarci. Bardzo, bardzo. To dziękujemy Wam za dzisiaj, zapraszamy za 2 tygodnie i do zobaczenia.
Do zobaczenia.